Twoje Radio London. Piosenka na Dzień Dobry pochodzi z najnowszego albumu Dody, czyli Doroty Rabczewskiej. W programie Twojego Radia, który nie jest nadawany na żywo, powstał z wyprzedzeniem, aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94 i 9 FM mógł się ukazać 30 października, wita serdecznie Jolanta Pawluk. Wygląda na to, że stopniowo powraca działalność organizacji polonijnych. Z wcześniejszych programów wiedzą już Państwo, że w niedzielę 13 listopada będzie uroczystość z okazji 75-lecia londońskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Teraz mogę zakomunikować, że po 2,5-letniej przerwie wznawia działalność klub Tygodnika Powszechnego. Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 listopada w sobotę w małej sali parafialnej. Jego temat to polskie nazwiska i ich dzieje. Początek spotkania, godzina 18. A co jeszcze dzisiaj w Twoim radiu? Część pierwsza to książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej, czyli zachęta do lektury i korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Potem będzie audycja z uśmiechem na twarzy z jedną z baśni braci Grimm i fragment artykułu na temat wydarzenia z 2 listopada 1830 roku. Część ostatnia, jako że 28 października to imieniny Tadeusza, związana będzie z Tadeuszem Kościuszką. Potem przejdę do pieśni dziadowskich i listów z zaświatów.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Agnieszka Olszanowska jest bibliotekarką z wykształcenia, absolwentką Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako sekretarka, rolnik, stażysta do spraw integracji z Unią Europejską, bibliotekarka w bibliotece publicznej, a od kilkunastu lat jest nauczycielką w szkole ponadgimnazjalnej. Olszanowska jest autorką powieści obyczajowych, a także powieści dla dzieci i młodzieży. Wianek z Dmuchawców to pierwszy tom czterotomowej opowieści o mieszkańcach Gradowa, ich radościach i smutkach, niespełnionych marzeniach, zawiedzionych nadziejach, rodzących się lub gasnących uczuciach, o na pozór spokojnym, zwyczajnym życiu. Posłuchajmy fragmentu z powieści Agnieszki Olszanowskiej zatytułowanej Wianek z Dmuchawców. Potencjalna stażystka bez cienia skrępowania rozsiadła się wygodnie przy biurku Jarka i przez 2 godziny opowiadała historię swego wprawdzie krótkiego, ale bardzo bogatego w miłość i tragedię życia. Jarek, zszokowany jej relacją, milczał jak zaklęty i tylko kiwał głową, okazując dziewczynie, że słucha, a w myślach obiecywał sobie, że nie dopuści, żeby któraś z jego córeczek wyrosła na taką rozwydrzoną nastolatkę jak ta, która przed nim siedziała. Żebym mogła zamieszkać z Radziem, musiałam nasłać na matkę policję i tak też zrobiłam. Mama bez powodu nie cierpiała Radzia. No może był powód, zazdrościła mu dobrego samochodu, który kupił za zarobione pieniądze w Niemczech i tego, że miał własny, przepisany przez rodziców dom i chodził ubrany w markowe ciuchy, a włosy zawsze mu lśniły dobrym żelem. Zamiast się cieszyć, że taki chłopak się trafił, to ciągle się go czepiała. Całymi godzinami musiałam wysłuchiwać, że w kraju żadna robota mu nie pasuje, a do Niemiec to jeździ za parobka robić, że ten samochód to pewnie kradziony z Niemiec. Traktuje mnie jak panienkę lekkich obyczajów, a nie jak uczennicę pierwszej klasy szkoły średniej. I gdyby nie rodzice, to nie miałby dachu nad głową. A ma przecież 28 lat. Nie pozwalała mi się z nim spotykać, więc wieczorami uciekałam do niego, a rano dostawałam plaskacza w twarz. I dlatego postanowiłam zrealizować nasz plan. Radzio miał znajomego w policji, który nieraz opowiadał nam, na jakie to interwencje jeździ. I Radzio wymyślił, jak tu moją matkę uziemić. Kiedy kolejny raz mama nie pozwoliła jej wyjechać z Radziem na weekend do Stegny, Anetka zaczęła się z nią kłócić. Wykrzyczała wszystkie swoje żale, jakie tylko przyszły do głowy. No, że to przez nią nie miała ojca, bo taka głupia była i nawet jednego faceta nie umiała przy sobie zatrzymać. A teraz jej chłopaka zazdrości, że niby tak wszystko dla córki robi, a ciuchy to Anetka na bazarze musi kupować i w ogóle, że jest beznadziejną, grubą babą i wstyd na ulicy się z nią pokazać. Jak przewidział Radzik, tylu obraźliwych słów mama Anetki nie wytrzymała i uderzyła córkę w twarz. Anetka nawet nie próbowała się bronić, tylko jeszcze bardziej matce ubliżała. Więc ta znów zadała cios, od którego dziewczynie pękła warga. Wtedy Anetka ze strasznym krzykiem wybiegła z domu, a w pobliżu niby przypadkiem stał Radzik i zadzwonił na policję, że niby jego dziewczynę matka katuje. A policja owszem przyjechała. Obejrzeli obitą twarz nastolatki. Radzik dla pewności jeszcze raz Anetce przyłożył, żeby do obdukcji więcej uszkodzeń było, w efekcie czego krew już się nie sączyła, tylko lała strumieniem. Policjanci obejrzeli ślady pobicia, spisali wersję Anetki, a jej matkę pouczyli o dalszych konsekwencjach bicia 17-letniego dziecka i odjechali. Tak jak było ustalone, dziewczyna do domu już nie wróciła, tylko razem z Radziem na obdukcję do najbliższego lekarza pojechała. A gdy miała papier w garści, Radzik zabrał ją do siebie. Swoim starym powiedział, że wyrodna matka dziewczynę mu katuje, bo córka jej pić nie daje. Tak powiedział, żeby było bardziej wiarygodne, a on nie pozwoli, żeby jego ukochaną ktoś tak traktował. No i co mieli zrobić? Pozwolili jej na razie zostać. A ona następnego dnia zadzwoniła do matki z rozkazem i groźbą, zażyczyła sobie, żeby mama wszystkie rzeczy spakowała, a jeśli tego nie zrobi, to ona zawiadomi sąd rodzinny, niebieską linię i poruszy niebo i ziemię, żeby tylko matka została ukarana. Matka przestraszyła się tych gróźb i spakowała wszystko, a jak wyszła do pracy, to Anetka razem z Radziem po te rzeczy przyjechali. Plan się powiódł. Nareszcie mogła normalnie żyć, mieszkać, kochać się i być z ukochanym Radziem. Taka była szczęśliwa. Na początek zamieszkali w jego pokoju. Radzik miał wielkie plany. Obiecywał dziewczynie, że jak tylko zrobi kasę, to urządzą sobie oddzielną kuchnię, własną łazienkę na pustym poddaszu, a w części od wschodu miał wyszykować pokoik dla ich przyszłego dziecka. Zaraz po 18 urodzinach Anetki planowali wziąć ślub cywilny, żeby jego starzy nie gadali, że dziwkę w domu trzyma. Jak wynikła ta historia z policją, był już prawie koniec czerwca. Zaraz zaczęły się wakacje, więc dziewczyna nie musiała się martwić szkołą. Do drugiej klasy zdała, co prawda na samych dopuszczających, ale Radzik ją pocieszał, że w drugiej pójdzie już lepiej, bo będzie miała jego wsparcie. Jeszcze tego samego dnia, kiedy zabrała rzeczy od matki, zrobiła generalne porządki, a Radzio wydzielił jej miejsce na regale i tam Anetka poukładała swoje ubrania. Na początku było cudownie. Cały lipiec jeździli nad rzekę, pływali, opalali się całymi dniami. Nikt nie dzwonił, bo Radzik zmienił jej numer komórki, żeby miała wreszcie święty spokój. Anetce trochę było smutno, gdyż oprócz mamy miała jeszcze brata, który mieszkał z dziewczyną u jej rodziców na wsi. I z nim chciała utrzymywać kontakt. Ale Radzik powiedział, że brat na pewno będzie donosił o wszystkim matce i pod żadnym pozorem ma do niego nie dzwonić. Po krótkim namyśle przyznała mu rację. Wtedy uważała, że Radzik jest jej wymarzoną rodziną. Jego mama powiedziała, że jak Anetka z nim śpi, to ma też go opierać, przygotowywać mu jedzenie, sprzątać wszystkie pomieszczenia, z których korzystają i robić to wszystko, co ona do tej pory robiła dla syna. Dziewczyna nie miała wyboru, musiała się zgodzić. Znów uznała, że jego mama, a jej przyszła teściowa, ma słuszność. W końcu należała do ich rodziny. Zatem prała, sprzątała, gotowała nie tylko dla Radzika, ale też i dla jego rodziców. I cały czas była taka szczęśliwa. I Anetka czuła się samodzielna. Do czasu, aż nadszedł wrzesień i nie bardzo wiedziała, kto ma dać jej pieniądze na zeszyty, tenisówki, do szkoły, na nową kurtkę na jesień. Ze wstydem zapytała Radzia, co ma w tej sytuacji robić, a on bardzo się zdenerwował. Powiedział, że powinna zasądzić matkę o alimenty. Przecież ma obowiązek utrzymywać córkę do końca szkoły. Radzik stwierdził, że nie ma innego wyjścia, Anetka jest bez środków do życia i musi zaskarżyć matkę o alimenty. A potem zapewniał ją, że mama dostaje z GOPS-u pieniądze na jej utrzymanie. Nie poszła po pieniądze do matki. Trochę się wstydziła, trochę się bała. Wpadła na pomysł, żeby od razu wyjaśnić sprawę w GOPS-ie. A dlaczego ty się matki pieniędzmi interesujesz? Spytała bezceremonialnie urzędniczka. Tak? Konflikt z mamą? Tak. Tata nie żyje, a mama wyprowadziłaś się od niej do chłopaka. Aha, to wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ale żadnego zasiłku, żadnego rodzinnego, to ty skarbie nie dostaniesz, bo twoja mama, zajrzała do teczki z jej nazwiskiem, zgodnie z prawdą pod koniec czerwca zgłosiła nam informację, że już cię nie utrzymuje, że wyprowadziłaś się z domu i twoja mama, może nie powinnam tego mówić, bardzo płakała. Ale skoro jesteś taka szczęśliwa, to po co tu przyszłaś? Co, chłop też się znudził, nie? No to marsz do niego, bo ja nie znam takich procedur, żeby małolata się wyprowadzała i chcę od państwa pieniądze na życie z ukochanym. Do widzenia. Czegoś takiego Anetka zupełnie się nie spodziewała. Była totalnie zaskoczona i oszołomiona. I wtedy postanowiła, że do mamy za żadne skarby po pieniądze nie pójdzie. Zaczęła więc zbierać puszki i złom w okolicznych śmietnikach. I tak stała się jeszcze bardziej samodzielna. Puszki i złom zbierała oczywiście po kryjomu, aby Radzikowi wstydu nie narobić. Jak niosła do znajomego złomiarza, to mu kłamała, że ją taka starsza sąsiadka o pomoc prosiła i ona tak dla niej, za nią te puszki, ten złom sprzedaje. Tyle, że tego było za mało. Pieniędzy oczywiście. Owszem, o jedzenie nie musiała się martwić, bo teściowa zakupy do kuchni robiła, ale nikt o jej prywatne potrzeby nie pytał. Musiała więc sprzedać złoty łańcuszek od komunii, który dostała od matki chrzestnej. Wtedy Radzik bardzo ją pochwalił, gdy zobaczył jej nową kurtkę na bazarze kupioną. Na szczęście do tematu pieniędzy od jej mamy nie wracał. Zresztą w listopadzie wyjechał ze znajomymi do Francji do pracy. Jak odjeżdżał, obiecał, że kupi jej francuskie perfumy. Tylko żeby się nie kłóciła z jego rodzicami, nie dzwoniła do niego, bo to kosztuje, i nie mailowała, bo on tam nie będzie miał czasu na głupoty. A tak w ogóle, to od połowy listopada jego rodzice zrezygnowali z internetu. I słusznie, stwierdził, będą mieli mniejsze rachunki, a ty możesz przecież z internetu w szkole za darmochę korzystać. No i miał rację, mogła. Siedziała w szkolnej czytelni tak długo, jak się tylko dało, aby jak najpóźniej do domu wracać. Radzik, tak jak obiecał, przyjechał na Wielkanoc. Nasprzątała się w domu przed świętami. Oj, nasprzątała, teściowa pokupowała wszystko, co Radzik lubił. Potem wydała dyspozycję, co Anetka ma w Wielkim Tygodniu ugotować, upiec i przygotować. Dziewczyna bała się powiedzieć, że czegoś nie potrafi. W jej domu matka wszystko na święta robiła, a tu miała tylko książkę kucharską do pomocy. Fakt. Jak jej coś nie wyszło, to mama Radzika pokleła na nią, pokleła, ale poprawiła, przerobiła albo psu wyrzuciła. Radzik był taki szczęśliwy, gdy do domu przyjechał. Pochwalił jej oceny. O życzeniach urodzinowych z okazji 18 urodzin zapomniał, ale to było tego dnia, jak z Francji wracał, więc miał prawo zapomnieć ze zmęczenia. Całe święta tak rodzinnie razem spędzili. Nieśmiało zapytała go, kiedy pójdą. A gdzie? Zdziwił się. A do urzędu stanu cywilnego, odpowiedziała jeszcze bardziej onieśmielona. A, klepnął się w głowę. Misiaczku, z tym ślubem to my musimy poczekać, aż staniemy na nogi. Zresztą, czy ci teraz źle, brakuje ci czego? No powiedz. Nic nie odpowiedziała. Miał rację, dopiero co z pracy wróciła, ona mu głowę zawraca. Przecież teraz myślał, jakby tu interes otworzyć, jak pieniądze na przyszłość zainwestować, na ich wspólną przyszłość. Nie miała już nic do sprzedania, a były nowe potrzeby. Musiała kupić sobie buty na wiosnę, spodnie. Jakiś czas wcześniej koleżanka powiedziała jej, że znajoma mamy potrzebuje kogoś na godziny do opieki nad chorą teściową. Dała Anetce numer telefonu do tej pani i tak po szkole zaczęła dorabiać. To była bardzo stara i bardzo chora kobieta. Mieszkała sama, a synowa nie zawsze miała wolny czas, żeby do niej zajrzeć. Więc dziewczyna robiła jej zakupy, sprzątała, czasem gotowała i zabawiała towarzystwem. Za te parę godzin w tygodniu dostawała 100 zł. Radzik nie wrócił już do Francji. I wymyślił, co chce robić, żeby zarobić. Miał plan. Po pierwsze, zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Po drugie, wypełnił dokumenty, przygotował biznesplan i liczył, że urząd pracy da mu kasę na założenie własnej działalności gospodarczej. Miały to być usługi glazurniczo-wykończeniowe, gdyż w Niemczech i we Francji wykonywał właśnie taką pracę. Jego rodzice nadal utrzymywali dom. Teść miał rentę chorobową, a teściowa prowadziła mały warzywniak. Co prawda czasami marudzili, że czas, aby młodzi coś ze sobą zrobili i do życia się dokładali, ale jak tylko Radzik na nich spojrzał, to od razu milkli. Tylko od jego powrotu z Francji teściowa coraz bardziej była nieprzyjemna dla Anetki. Dziewczyna nie wiedziała dlaczego, ale czasami od najgorszych jej ubliżała, wyzywała od nierobów i że wstydu nie ma, bo z chłopakiem bez ślubu żyje. Pewnego dnia Radzik zaskoczył Anetkę, bo tak ni z gruszki, ni z pietruszki zagadnął, że chciałby wreszcie jej brata poznać. Pojechali do niego bez zapowiedzi, ale na szczęście był w domu. Radzika przedstawiła mu jako narzeczonego, w końcu przecież to prawda, bo mieli się pobrać. Paweł ucieszył się na jej widok. Przywitał się z Radzikiem, a potem posiedzieli, pogadali. Radzik o przyszłym biznesie opowiadał, przedstawiał swoje plany. Od tamtej wizyty Radzik bardzo zaprzyjaźnił się z Pawłem i często do niego jeździli. A potem Radzik zaproponował, by Pawła i jego dziewczynę do nich na obiad zaprosić. Sam nawet pomagał jedzenie gotować. Przyjechali więc oboje na obiad. Brat zapytał, jak jej w szkole idzie, jak przygotowania do matury, czy na studniówkę się wybierają. Radzik bardzo Anetkę chwalił. Potem Paweł Radzika o pracę spytał, no czy już ruszył i takie tam. Radzik narzekał na głupie procedury i przepisy, przez które pieniędzy z pośredniaka nie dostanie, jeżeli dwóch poręczycieli nie przyprowadzi do podpisu. Jednego mam, żalił się, mama mi poręczy, ale drugiego za nic nie mogę znaleźć. Ale, Paweł, szwagrze kochany, może to ty mi, nam, poprawił się, poręczysz. Prawda, kochanie, że ten biznes to nasz wspólny interes? Brat spojrzał na nią pytająco, więc potwierdziła, że tak, oczywiście. Paweł powiedział, że się zastanowi i oddzwoni. I rzeczywiście, po tygodniu zgodził się. Przyjechał do nich i razem z Radzikiem i jego mamą do urzędu pracy poszli. Tam przedstawił zaświadczenie o zarobkach, podpisał dokumenty i wkrótce Radzik mógł kupić wszystkie narzędzia, dokonać formalności z rejestracją działalności gospodarczej, dać ogłoszenie do prasy i czekać na zlecenia. Zaraz po studniówce Radzik znalazł jej pracę, gdyż starsza pani umarła, a ona musiała przecież zarobić na siebie. To była praca na weekendy. Pomagała w supermarkecie, układała towar na półkach, przepakowywała produkty, czasami sprzątała w magazynie. Ciężko jej było, do matury nie miała czasu zakuwać, ale Radzik powiedział, że takiej matury jak ona ma, to nie można oblać, bo nawet szympans, gdyby potrafił czytać ze zrozumieniem, też by ją zdał. Ma rację, tak sobie powtarzała i od razu przestawała się martwić. Pieniądze zarobione w supermarkecie wpływały na konto Radzika, no bo Anetka nie była u niego zameldowana, a mamy adresu nie chciała w banku podawać. Maturę zdała i w maju pracowała już w dwóch miejscach, w supermarkecie w weekendy i na infolinii w tygodniu. Na tej infolinii bardzo słabo jej szło. I w czerwcu prawie nic nie zarobiła. Radzik, jak wyciąg z konta zobaczył, to aż się za głowę złapał i nakrzyczał na nią, że jak będzie tak mało zarabiała, to nigdy nie staną na nogi i ślubu nie wezmą. Miał rację, słabo się starała, ale to przez te ciągłe kłótnie z teściową. Oczywiście Radzik miał do niej, Anetki, żal, że on wraca z pracy zmęczony, a one zamiast wspólnie jakiś serial obejrzeć, to za łby się ciągle biorą. Nie słuchał, jak tłumaczyła, że to nie jej wina, że teściowa ciągle się jej czepia. Nie słuchał też, że Anetka chce złożyć dokumenty na studia i nie chciał jej pieniędzy na wpisowe wypłacić. A kiedy mu tak przez cały lipiec i sierpień nerwy szarpała, wreszcie nie wytrzymał. Po kolejnej awanturze z jego matką, kiedy popłakała się i zagroziła, że jak on coś nie zrobi, to ona nie czekał, aż skończy. Wybiegł z pokoju, wrócił po 10 minutach, przyniósł dużą, starą walizkę i cierpliwie tłumaczył Anetce, że proponuje jej, żeby zabrała trochę swoich rzeczy, a on ją zaraz do Gradowa zawiezie. I ona tam sobie poszuka pracy, zarobi, odłoży na ślub, odpocznie od jego rodziców, a potem wszystko się jakoś ułoży. Tak będzie najlepiej dla jej dobra, zapewniał. Kiedy zostawił ją w okolicy domu, gdzie Paweł z Aśką mieszka, wcisnął jej jeszcze 20 zł i obiecał, że jak następnym razem do Gradowa przyjedzie, przywiezie jej trochę kasy, co to na jego koncie się odkłada. I tak Anetka została sama z szarą walizką. Paweł, gdy ją zobaczył tak trochę zapłakaną, trochę przestraszoną, tylko oczy ze zdziwienia przetarł, westchnął kilka razy, a potem zadzwonił do Aśki, co by znajomych popytała, czy o jakiej robocie dla młodej dziewczyny nie słyszeli. Kończyła swą opowieść kandydatka na stażystkę w bibliotece. No i proszę, jednak Radzik miał rację. Paweł mi pracę u pana w bibliotece załatwił przez Aśki siostrę, tę Jagodę. W ten sposób zarobię na ślub, wszystko się ułoży i jak zawsze będę szczęśliwa. I będę miała piękną, białą suknię i wianek. Pewnie też z dmuchawców, wtrącił bezwiednie Jarek. zmęczony przy długim monologiem dziewczyny. Słuchali Państwo fragmentu z książki Agnieszki Olszanowskiej zatytułowanej Wianek z Dmuchawców. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zostanie nam jeszcze nieczytelne śniadanie z czarną kawą i deszczem. To dygresja, kochanie. Kiedy stoję przy barze, kiedy kręcą się koła, odjeżdżają kolarze. Kiedy nie ma co było, kiedy jest co nie będzie, kiedy coś się skończyło i zaczęło się wszędzie, kiedy chmura na stole, człowiek wschodzi o świcie. To dygresja, kochanie, to dygresja na życie. To dygresja, kochanie, że zostanie nam jeszcze nieczytelne śniadanie z czarną kawą i deszczem. To dygresja, kochanie, że zostanie nam jeszcze pomarańcza miłości z jednym wierszem i dreszczem, a więc jeszcze i jeszcze z czarną kawą i deszczem, z jednym wierszem i dreszczem, a więc jeszcze i jeszcze i jeszcze.
Zapraszamy do reklamy.